wspaniały świat.
Szanowni Państwo, dzień dobry. To jest niedziela, godzina 16, program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i porozmawiajmy sobie dzisiaj o ptakach. O tym, no, czym one dla nas w ogóle są. Moimi gośćmi dzisiaj są Monika Klimowicz-Kominowska, rzeczniczka prasowa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Dzień dobry.
Hanna Żelichowska, fotografka i obserwatorka ptaków oraz aktywistka ekologiczna.
Dzień dobry.
I doktor habilitowany Sławomir Murawiec, lekarz specjalista, psychiatra i psychoterapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem, współautor książki Ornitologia terapeutyczna. Ptaki, zdrowie, psychika. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, po co nam ptaki?
Z punktu widzenia przyrody są one niezbędnym ogniwem tego całego łańcucha przyrodniczego, tego koła właściwie przyrody i natury. Są częścią naszego życia, ale też częścią życia przyrody. Dzięki ptakom mamy regulację populacji owadów chociażby. Dzięki ptakom mamy obieg materii w przyrodzie. Dzięki ptakom krukowatym na przykład w mieście nie widzimy, przepraszam za określenie, padliny, która niestety na ulicach naszych miast zalega. Zresztą one pomagają nam czyścić te miasta,
tak. Co nie jest okropne.
Ponieważ nie powinniśmy jakby zrzucać na ptaki tych obowiązków, więc są niezbędną zdecydowanie częścią w przyrody. Natomiast dla nas, dla ludzi są niezbędną częścią tego świata, w którym my jesteśmy, w którym jesteśmy zanurzeni z powodu chociażby przyjemności, którą daje nam obserwacja ptaków, z powodu tego, że można im się przyglądać, wyciągać jakieś ciekawostki z ich życia, obserwować to życie. Ja kocham ptaki krukowate i to, co one robią w miastach, to jest po prostu dla mnie
wspaniałe.
Zawsze spektakl takiej fascynacji absolutnie.
Ja mam 3 gniazda na podwórku, więc po prostu obserwuję. Będę się tutaj wam wcinać, bo to jest mój ukochany temat. Pani Hanna powiedziała w jednym z wywiadów, bez ptaków nie ma nas.
Tak, oczywiście. Bez ptaków nie ma nas. Ptaki nam są do wszystkiego potrzebne. To, co powiedziała Monika, to oczywiście wyczerpuje prawie cały ten temat, ale my z ptakami po prostu lubimy być. Ja może powiem o sobie, lubię patrzeć na ptaki, lubię ich słuchać. Wychodząc, słyszę, mam dobry słuch, więc słyszę ciągle z tego krzaczka, z tamtego drzewa, z tej gałęzi, coś spod nóg wyskoczyło. Po prostu ptaki zapełniają nasz świat i razem z nami żyją. Żyją w naszych budynkach, razem z nami mieszkają, są pod naszymi dachami, w stropodachu, pod naszymi balkonami.
Albo na balkonach.
No, na balkonach niektórzy. Również mamy, tak. Tu są różne sytuacje. W każdym razie po prostu świat bez ptaków nie byłby tym samym. To byłaby pustka, to byłaby śmierć.
Ja sobie nie wyobrażam, ale jak to jest z punktu widzenia psychiatrii i psychoterapii?
To jest tak, że ptaki są, tak podsumowując trochę, może to, co pani powiedziała, fascynujące dla nas ludzi, tak? One bardzo przyciągają uwagę. Są też elementem naszej kultury, wystarczy nasze godło wspomnieć, prawda? I nazwy wielu miejscowości, wielu zwyczajów. Ale też okazuje się, że ptaki mogą bardzo nas wspomagać właśnie w zachowaniu zdrowia psychicznego, w takim odzyskiwaniu nawet zdrowia psychicznego. I to jest tak, że ja interesowałem się ptakami, odkąd pamiętam. I to był właśnie ta fascynacja ptakami i zainteresowanie, takie hobby. Natomiast w którymś momencie jako psychiatra zorientowałem się, że ta obserwacja ptaków może mieć takie znaczenie prozdrowotne.
Ale jak to się dzieje?
Moja
terapeutka na przykład też powiedziała, że na przykład wiesz co, no ja swoim paru pacjentom mówię, idź po prostu, usiądź nawet w parku albo na ulicy, bo jest słychać jak grają, wyłącz telefon, jak śpiewają i posłuchaj, ale zamknij oczy, tylko tak co najmniej minutę wytrzymaj, a jak 3 to będzie fantastycznie. I oni po jakimś czasie mówią ci pacjenci, że im skupienie wzrasta, że spokojni są, że wolniej oddychają. Co się dzieje z nami, kiedy słuchamy śpiewu ptaków?
Dzieje się całe mnóstwo rzeczy. Jeżeli już byśmy mówili o samym tym śpiewie ptaków, ale to jest też oczywiście obserwacja ptaków, obserwacja ich zachowań, zwyczaju, więc to cały proces może być. Ale ja myślę, że tak, że Zacząłbym może od tego, że ptaki to jest taki element, który jest w jakiś sposób nieprzewidywalny, ruchomy, może zaśpiewać, może jednak nie zaśpiewać, tu zaśpiewa taki, tu inny. W związku z tym to jest bardzo z jednej strony silny taki bodziec przyrodniczy, ale z drugiej strony o pewnych cechach. Drzewo nam nie ucieka, tak generalnie, prawda, czy jakiś krajobraz nawet najpiękniejszy. W związku z tym te ptaki bardzo przyciągają uwagę, przyciągają i w ten sposób odrywają od myślenia o różnego rodzaju naszych problemach, o tym, co tam sobie w głowie tak rozkminiamy, o tej codzienności, o tym wszystkim, co jest nierozwiązywalne, albo osób z lękiem i depresją, o tym wszystkim, co tam w głowie się no, cały czas przerabia. My psychiatrzy to nazywamy ruminacjami, no ale takie rozkminianie ciągle
no
na
tak,
jeden temat.
Jesteśmy przebodźcowani niesłychanie.
Tak, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy skupieni na sobie, cały czas odnosimy z mediów społecznościowych.
Tu telefon, tu tam telefon, jakieś dźwięki, tu jakaś telewizja, tu jakiś streaming,
i cały czas
mail.
Jesteśmy gdzieś tutaj, tak. Prawda?
I nagle ten ptak jest takim wyjściem z tego świata,
jest,
tak?
Jest, tak, wyrywa. No bo nie da się obserwować ptaków, nie skupiając na nich uwagi.
No nie.
Bo one są nieprzewidywalne. Mogę się martwić patrząc na drzewo, natomiast trudniej się martwić, no, obserwując ptaki. Wyrywają, przenosi się ta uwaga, w związku z tym cała taka konfiguracja pracy mózgu się zmienia. No i potem są kolejne etapy. Te kolejne etapy to jest wyregulowanie emocji, czyli z tego nakręcenia zaczynamy...
To jest ten wolniejszy oddech.
To jest ten wolniejszy oddech, więc też wpływ na ciało, na somatykę. To jest też uspokojenie, czasami pewne takie rozjaśnienie nastroju. To jest też poprawa funkcji poznawczych. To jest coś takiego, jak pacjenci mówią, czy osoby uczestniczące, że to czyści umysł. Czyli właśnie z tego nakręcenia człowiek się jest w stanie bardziej...
Skupiamy się na sikorce modrej na przykład.
Skupiamy się na sikorce modrej, wszystko inne na chwilę nam znika i ta głowa się czyści. Co do śpiewu miałbym jeszcze parę, ale tutaj oddaję głos.
Tak, właśnie. Bardzo dobrze chciałam powiedzieć o śpiewie. Oczywiście jedne ptaki śpiewają, inne kraczą, inne piszczą, inne wrzeszczą i maluchy domagają się pokarmu, więc żebrzą, piszcząc i
no,
hałasując.
Podloty drą się cały czas.
Podloty się drą, ale oczywiście wiele ptaków, no, krukowate kraczą, czasami kwilą, czasami sobie tam podśpiewują i to są wszystko bardzo ciekawe sytuacje i są ludzie, którzy nie znoszą ptaków przez to, że hałasują o 5 rano czy o 4 rano, im wcześniej w lecie, tym bardziej. Więc ja bym powiedziała tak, że ptaki poza tym, że wywołują różne pozytywne reakcje w mózgu i w człowieku samym, powodują jakieś wrażenia, jakieś nowe emocje, to one wyzwalają również wiele emocji, różnych emocji, które często są przedmiotem rozmów między ludźmi, tematem artykułów, więc rzeczywiście można powiedzieć, że rozrzut tych wpływów
emocji,
ptaków
pani
na człowieka.
Pani mieszka na Ursynowie, ogląda pani ptaki z mieszkania z bloku także, więc zna, wie pani, że na przykład mamy słynną opowieść tak zwanych, przepraszam za wrażenie, srających gołębiach, prawda? I że są ludzie rzeczywiście, którzy no, nie za bardzo do tego podchodzą. Ale nie o nich jest ta audycja.
Tak.
Ja bym chciała, żebyśmy się skupili na tych, przepraszam pani za chwilę, na tych, którzy albo już kochają i słuchają i obserwują i myślą sobie, to jest coś pięknego, albo na tych, którzy właśnie zaczęli, albo mają ochotę, bo na przykład sąsiad zaczął wychodzić rano i coś podglądać, albo mu się coś zalęgło na balkonie, tak jak miałam ze znajomymi, których historia z gołębiami, oni zmienili kompletnie myślenie na temat gołębi, okej, to dalej, ale założyło im gniazdo i cały dom opiekował się tym, co tam było na tym balkonie,
cudownie.
Wyłączyli ten balkon, siedzieli i gapili się godzinami po prostu na to, co tam jest i już drugi rok mają z rzędu i nie używają tego balkonu, bo stwierdzili, nie, to jest cud, że on tu przyjechał, przyleciał, że mamy to i że on pamiętał, oni się cieszyli jak dzieci, bo rok po roku przyleciała ta dziewczyna i zniosła te jajeczka i mówią, dobra. No to tam delikatnie, subtelnie i cicho. Przepraszam, to mogę gadać, bo to jest jeden z też moich ulubionych tematów. Pani Moniko. Tak, chce pani chyba coś powiedzieć do mnie.
Nie, to znaczy oczywiście to, co Hania mówiła, że rzeczywiście jest taka duża grupa ludzi, to są, nie wiem, włodarze miast, którzy nie lubią gawronów chociażby, z którymi się wiecznie walczy, czy właśnie gołębi.
Natomiast... No bo gawrony podobno rozwalają śmietniki.
Nie.
Pytanie, czy to są gawrony temu winne, no czy właśnie. My jesteśmy winni, że wyrzucamy jedzenie, czy mamy otwarte śmietniki. No władze miast apelują, żeby te śmietniki były zamykane, czy mieszkańcy apelują, bo dziki nam wyciągają jedzenie, bo gawrony, bo wrony i tak dalej, więc pytanie, czy to jest wina ptaków. One po prostu korzystają z tego, co mamy, korzystają ze swojej wspaniałej inteligencji, ale faktycznie czasami wystarczy zmienić punkt widzenia i te hałasujące, te zaśmiecające gawrony potraktować jako naszych współsprzymierzeńców czy współmieszkańców. Zrozumieć przede wszystkim, że na przykład w miastach nie mieszkamy sami. Hania mówiła tutaj o wróblach zamieszkujących bloki na Ursynowie czy jakieś stare zakrzywienia, tak, które znikają w zastraszającym tempie. Więc ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że warto poznać ptaki, czy warto zachęcać do tego, żeby poznawać ptaki, ponieważ to z kolei zachęca ludzi do tego, żeby je chronić. Czyli jeżeli coś zaobserwujemy, zrozumiemy,
nawiązujemy jakąś więź, emocje.
Dokładnie tak. Zobaczymy, że naprzeciwko nas są inteligentne istoty, które mają swoje życie, swoje emocje, które też
mają
czasami
swoje
pokazują.
Rodziny, mają swoje różne relacje, związki.
Dokładnie. A jeszcze do tego fajnie wyglądają i ładnie śpiewają. No to taki element przyrody jesteśmy w stanie wtedy łatwiej chronić, ponieważ łatwiej chronimy to, co znamy, to, co lubimy, to, co kochamy. Dlatego też bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby obserwowali ptaki, bo to jest po pierwsze, ptaki są naszym takim zwierzęciem dzikim, które jest blisko.
To jest następne pytanie. Kim one są, czym one są w przestrzeniach miejskich, których no, większość z nas niestety mieszka, moim zdaniem. Specjalnie mówię słowo niestety. Czym one są?
Na pewno współtowarzyszami, naszymi współmieszkańcami, mieszkającymi tuż obok, korzystającymi z tej samej przestrzeni.
I teraz do pytanie, której też mają prawo.
Oczywiście, jak najbardziej. To nie jest tak, że miasta są wyłącznie dla ludzi. Jednak przyroda była pierwsza na terenach, na których my dzisiaj zamieszkujemy. I z racji tego, że bardzo dużo złego robimy tej przyrodzie jako ludzie, w tym strasznym antropocenie, w którym żyjemy, dlatego też jesteśmy coś winni naszym ptasim, ssaczym czy owadzim współmieszkańcom. Mieszkańcom miast i powinniśmy o nie dbać, powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, że obok nas są.
I że tak jesteśmy żyć, w tym żeby, razem.
Dokładnie. Tak
żyć, z tym ludzie mają w ogóle problem.
Powinniśmy zostawić miejsce po prostu
Pani Hanno?
Tym
tak, tak. Chciałam właśnie to, tak, zgadzam się całkowicie z Moniką. Tu akurat zdecydowanie mamy wspólny pogląd, ale dodam jeszcze do tego, że uważam, że niezależnie od tego, jak bardzo blisko te ptaki są nas w mieście, to są jednak dzikie ptaki. One mają swoje życie, swoje ewolucyjnie wypracowane, wyrobione sposoby bytowania, życia, mają swoją emocjonalność, mają swoją pewnego rodzaju umysłowość. Niektóre ptaki świetnie pamiętają miejsca właśnie tak jak gołębie, czy wrony, czy gdzie zostawiły coś, schowały tak. Jakieś mięsko, czy jakąś zdobycz. Ptaki są dzikie, są niezależne,
są wolne.
Są u siebie, są wolne i my powinniśmy to szanować, ponieważ one są obok nas, chociaż z nami. My jesteśmy z nimi i one nas też obserwują i one się nami też interesują. Więc jest to wspólnota przyrodnicza i musimy to uszanować.
Panie doktorze. To pan
no ja to bym tak wrócił do tematu, szczerze mówiąc, bo tak już, znaczy ten argument, którego pani użyła, bardzo często pada, no ale przecież ptaki kraczą albo niektóre głosy są nieprzyjemne i to jest rzeczywiście prawda, oczywiście, to tak jest, ale jeżeli byśmy pomyśleli o tym wpływie na zdrowie to psychiczne, to czy terapeutka mówi tamtym swoim pacjentom, idź posłuchaj krakania wroń, czy idź posłuchaj śpiewu ptaków?
Idź posłuchaj ptaków po prostu, posłuchaj ptaków.
Myślę, że bardziej ma na myśli jednak ten śpiew ptaków, który rzeczywiście, tu wracając do tego pytania takiego wcześniejszego, pewnie ma kilka elementów. Jednym z tych elementów to jest taki sygnał bezpieczeństwa, ewolucyjny sygnał bezpieczeństwa. Jak ptaki śpiewają, to nas uspokaja, dlatego że to był sygnał, że nic się nie dzieje złego, że nic tam się nie skrada w tych krzakach. Te głosy ostrzegawcze oczywiście też mają znaczenie, inne ewolucyjne, one ostrzegają, jak ta sójka się zacznie gdzieś tam drzeć w lesie, prawda, to jest sygnał ostrzegający, to nas absolutnie raczej nie uspokoi, tylko da nam informację, że coś się dzieje. Natomiast ja myślę też o tym, że ten śpiew ptaków ma bardzo swoiste też działanie na naszą psychikę i nasz mózg, takie trochę jakby poszerzające zakres przeżywania. I znowu wrócę do tego, że bardzo często jesteśmy jakoś tak bardziej utrwaleni, ustaleni w myśleniu, co jeszcze dzisiaj zrobić, co jeszcze dzisiaj nagrać, no, jaki, tak, co po pracy, a te nierozwiązywalne. I że śpiew ptaków poszerza nam zakres przeżywania, jakby włączają się inne skojarzenia, inne obszary mózgu, związane, nie wiem, z estetyką, przyjemnością, ale też z różnymi skojarzeniami. I moim zdaniem to jest takie działanie, które jest, ja bym powiedział, bardzo, bardzo terapeutyczne, bo ono pozwala nam się w dużej mierze skontaktować z samymi sobą, w dużo większym...
mamy ogromny problem w
i dlatego
czasach.
Ta terapeutka prawdopodobnie jednak myśli o śpiewie ptaków, bo nagle osobom przychodzą do głowy różne myśli, różne wspomnienia, różne emocje. To jest unikalne dosyć działanie, które ten śpiew ptaków jest w stanie wywoływać. Jest szerzej, nie wąsko, jest szerzej, no różnorodnie.
Mamy 2026 rok i jednym z takich haseł, które słyszymy od paru lat, to jest przebodźcowanie. I jak się dzisiaj wpisze na przykład w Google hasło birdwatching, to wyskakują tysiące stron, profili. Ludzie się zaczęli zajmować obserwowaniem, słuchaniem ptaków. Jesteście tutaj specjalistami. Od czego zacząć, żeby obserwować ptaki? To może pani Hanna, która robi to z ursynowskiego mieszkania. Tak to się zaczęło.
Rzeczywiście.
Od czego pani zaczęła?
Och, to było 20 lat temu.
Ale to nie szkodzi.
Tak, tak. Nie, zaczęłam rzeczywiście specyficznie. Wtedy na ursynów przyleciało wielkie stado kwiczołów. Ja byłam na zwolnieniu lekarskim, pracowałam wtedy jeszcze i siedziałam przy oknie i nagle, bo naprzeciwko, mam takie szczęście, że naprzeciwko mojego balkonu, tarasu jest bardzo dużo drzew.
No to cudnie.
Tak, i to są drzewa takie, które wydają owoce i na te owoce przylatują kwiczoły i szpaki i miemiążki i wiele rozmaitych innych ptaków. Wszystkie ptaki zresztą w zimie jedzą wszystko to, co tylko się da zjeść, żeby się pożywić.
I tak na tym zwolnieniu pani siedziała,
zaczęła
się patrzeć.
I tak siedziałam i się przyglądałam. I razem z mężem tak patrzyliśmy na te ptaki. Oczywiście popędziłam szybko, miałam wtedy jeszcze jedyny właściwie atlas ptaków. Moniko, przypomnij tego pierwszego naszego...
Sokołowskiego.
Tak.
Jan Sokołowski.
Sokołowskiego. No i od razu znalazłam, ach, kwiczoł. Mąż mówi, wiesz co, narysuj go. No więc zabraliśmy się za rysowanie kwiczoła. To były właśnie te pierwsze moje zachwyty nad tym ptakiem, nad jego urodą, upierzeniem, wyglądem. No tym, że on tak łapczywie zjadał one, bo to była cała gromada tych ptaków. No i oczywiście za jakiś czas mąż kupił aparat. Aha. Zaczął mnie wspierać w tej całej, jeszcze wtedy zabawie.
I zaczęła pracowałam. Pani robić zdjęcia.
Zaczęłam robić zdjęcia. I właśnie dla mnie oczywiście lornetka i aparat. To są dwie nierozłączne rzeczy, które powinna mieć osoba, która zacznie zajmować się podpatrywaniem ptaków.
Pani Moniko, lornetka, aparat, tu mamy, pojawia się atlas ptaków. Co jeszcze ewentualnie? Aplikacje?
Dzisiaj z pomocą przychodzi nam technologia, czyli jeżeli mamy problem z rozpoznawaniem głosów, nie wiem, mamy jakieś na przykład ubytki w słuchu, ja tak mam, że nie słyszę na przykład gili, nigdy w życiu nie słyszałam śpiewu gili, bo taki mam po prostu ubytek słuchu, ale rozpoznaję je dzięki aplikacjom zainstalowanym w telefonie. Tak samo aplikacje pomogą nam rozpoznać wizerunek tych ptaków, czy jaki to jest gatunek po wyglądzie, ale pomagają też naukowcom zbierać dane. Czyli każdy, kto wychodzi w teren, ma telefon komórkowy z odpowiednią aplikacją, może pomóc zbierać dane naukowe, czyli wystarczy, że zarejestruje, że widział w tym miejscu takiego i takiego ptaka. Nie musimy znać wszystkich 475 gatunków, które były obserwowane w Polsce, ale nawet takie pospolite obserwacje, jak nie wiem, bogatka, modraszka, gołąb miejski, nie wiem, myszołów, łyska, krzyżówka i tak dalej. Wszystkie te obserwacje są dla nas bezcenne, pomagają nam wiedzieć, ile tych ptaków mamy w Polsce, w jakiej są kondycji i układać ewentualnie programy naprawcze, jeżeli tego przyroda wymaga.
A z punktu widzenia psychologa i psychoterapeuty, co trzeba mieć?
A z punktu widzenia psychologa i psychoterapeuty, to trzeba mieć inne nastawienie. Kompletnie. Rozróżniamy tą ornitologię taką bardziej, powiedzmy, zawodową, naukową, czy nawet birdwatching, od czegoś, co się nazywa, no w Polsce funkcjonuje jako ornitologia terapeutyczna ze względu na książkę, której jestem współautorem z profesorem Piotrem Tryjanowskim, ale to się różnie nazywa, taki powolny birding, slow birding, prawda, albo uważnościowy birding, i to są jednak dwie różne rzeczy.
To
czyli
znaczy?
Te wszystkie rzeczy, które pani powiedziała, oczywiście są przydatne, niezbędne, ale zależy, po co idziemy. Bo czasami idziemy po to, żeby zaliczyć, zrobić listę, żeby zobaczyć jakąś rzadkość. Aha. Jak się nie zobaczy, to jest się sfrustrowanym, bo inni widzieli. Tak?
No i znowu te nerwy.
I znowu te nerwy zamiast wyciszenia. Natomiast jeżeli idziemy z takim umysłem, żeby się właśnie cieszyć tą bogatką, tą sikorą modrą, modraszką, tak? Prawidłowo.
Tak, tak.
Dobra, odraszka, czy jakimś innym, odraszka. Tak, czy jakimś innym gatunkiem pospolitym, który gdzieś widzimy właśnie na Ursynowie, czy w jakiejkolwiek innym miejscu, jeżeli jesteśmy bardziej na to, jakby na przeżywanie, na uważność, czasami wręcz na trochę taką medytację, no to jest ta różnica. Czyli tu są inne cele. Są tacy ornitolodzy, to ja wiem bardziej może z literatury, że ich celem jest zaliczenie jak największej ilości nowości, takich rzadkich gatunków.
No wiem, tak.
I tak i gnają gdzieś tam.
Ale oni też skupiają się na tej robocie, tak?
Tak, no, ale ja powiem, że spotkaliśmy kiedyś ornitologa, bardzo życzliwy człowiek, powiedział, tu jest 5 bardzo rzadkich gatunków. No to ja z kolegą byłem, zobaczyliśmy 3. Aha. Kolega był sfrustrowany, ja byłem szczęśliwy. I to jest ta różnica.
W grupie tej szczęśliwej, że chociaż jedno.
Ja widziałem chociaż te 3 i byłem bardzo szczęśliwy.
No ja w sobotę w zeszłą sobotę dzięcioła po raz pierwszy zobaczyłam. Naprawdę na żywo.
To lesie, nastawienie jest bardzo ważne. Czyli jak ja idę po to, żeby kontemplować, żeby patrzeć, żeby się cieszyć, nie muszę wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko.
Sam pan bardzo dobrze wie, że dzisiaj jakby kontemplowanie, cieszenie się prostymi rzeczami czasami jest poza możliwościami większości z nas, bo jesteśmy przyspawani do telefonów czy do innych ekranów, które tak stymulują nasze mózgi, że...
Dokładnie w punkt i teraz jest to... pewne antidotum.
No właśnie.
Ja też trochę tak to rozumiem, że wobec tych zjawisk, które pani tutaj opisała, że jesteśmy przyspawani i cały czas gdzieś właśnie w tych różnego rodzaju ekranach, no to ten kontakt z naturą to jest właśnie...
To jest ratunek.
To jest ratunek.
To jest to koło ratunkowe.
To jest ratunek, bo to jest inny sposób przeżywania. To nie jest tylko tak, że my jesteśmy w naturze i tam są ptaki. To jest inny sposób przeżywania, przełączenie się na coś innego.
Stoisz w lesie i nasłuchujesz, zaczynasz nasłuchiwać.
I wtedy zaczynają przychodzić różne rzeczy do głowy, nawet jak to jest zięba czy inny pospolity ptak.
Zięba też jest bardzo fajnym ptakiem.
Też tak uważam.
Jestem team zięba. Jakby co? Dobrze, czego nie robić? Bo mam tutaj też ekspertów. Czego nie robić? Bo tutaj coś mi gra, że nie nastawiać się, że mam dzisiaj do zaliczenia 5 tych ptaków, tak? Że jak będzie jeden, to jest okej. Okay. Ale czego jeszcze nie robić? Jak się zdecydujemy, dobra, no to sobie teraz ptaszki pooglądam na przykład, albo posłucham, no.
Jest mnóstwo takich rzeczy. Jest taki niepisany kodeks obserwowania ptaków, czy etyki obserwowania ptaków, i pisany kodeks fotografowania ptaków, który przygotował Związek Polskich Fotografów Przyrody.
No to bardzo ważne.
Można sobie ten kodeks poczytać i bardzo głęboko wziąć do serduszka, co polecam każdemu, kto chce zająć się.
Zanim wyjdzie i będzie obserwował.
Przede wszystkim pamiętajmy, że w takim lesie, czy nawet w takim parku, czy nawet na takim skwerku, na którym te ptaki przebywają, my jesteśmy gośćmi. Nie jesteśmy panami tej przestrzeni, tylko jesteśmy kimś...
Oj, to wielu
kimś,
będzie trudno zrozumieć.
Ale musimy to zrozumieć, żeby nie zaszkodzić przyrodzie, żeby nie zaszkodzić tym obserwowanym ptakom. To są... Jesteśmy w bardzo wrażliwych ekosystemach. W dodatku, nie chcę tutaj straszyć oczywiście, ale wiemy, że jesteśmy na progu katastrofy...
Za chwilę porozmawiamy o katastrofie klimatycznej.
Tak, klimatycznej, czy zaniku bioróżnorodności. Więc pamiętajmy o tym, że nie możemy po prostu absolutnie tej przyrodzie zaszkodzić. Czyli nie wchodzimy, nie wiem, do gniazd na przykład. Nie wycinamy drzew, bo chcemy zrobić, czy jakieś
zakrzaczeń. Ja tylko chcę zdjęcie zrobić.
No właśnie, to nie możemy takich rzeczy po prostu robić. Nie wabimy ptaków, nie puszczamy jakichś sztucznych głosów, ponieważ nie zdajemy sobie bardzo często sprawy, jakich szkód w przyrodzie możemy narobić, na przykład puszczając głos samca po to, żeby zwabić innego samca do zdjęcia.
Pobiją się,
samica może zabić takiego samca. Nam się straszne dramaty mogą rozegrać, tylko i wyłącznie przez naszą niefrasobliwość albo niewiedzę. Była taka historia z sową jarzębatą kilka lat temu, która przyleciała do Polski, dosyć rzadko obserwowany u nas gatunek. I fotografowie przyrody, żeby skłonić tę sowę, żeby zapozowała tak, jak ona chce, to podrzucali jej takie myszy ze sklepu zoologicznego, takie hodowane, więc wprowadzano tam jakieś patogeny, z którymi ona mogła sobie nie poradzić, albo rzucano w nią śnieżkami, żeby ona się odwróciła w odpowiednią stronę.
Wszystko dla zdjęcia.
Wszystko dla zdjęcia, tak, dla lajków właśnie w tych naszych ekranikach, do których jesteśmy przyspawani. Więc takich rzeczy absolutnie nie robimy.
Pani Hanno?
Tak,
czego by pani nie radziła robić jednak?
Na pewno poczytać przede wszystkim troszkę o ptakach, żeby wiedzieć, co można spotkać i w którym miejscu. I wtedy jest znacznie łatwiej ptaki obserwować. Oczywiście jeśli chodzi o dźwięki, no to już trudniejsza sprawa i na słuch to już tacy specjaliści mogą reagować. Na pewno przede wszystkim może edukować dzieci, żeby miały tę wrażliwość i wywoływać empatię u człowieka, żeby zwracał uwagę w ogóle na to, co jest pod nogami, co przelatuje i jak się ptak zachowuje. Ptaki bywają spłoszone, ptaki bywają przerażone.
I zachowują się wtedy w sposób...
I zachowują czasami... się wtedy, tak, ale to wtedy utrudniamy oczywiście im życie.
Czyli trzeba wiedzieć, mniej więcej wyczuwać, że on nie chce, żebyśmy tutaj byli. Tak? Chce nas wygonić na przykład, tak?
Tak, oczywiście, właśnie to jest ta cała
nie
sprawa.
Nie rzucać kamieniami, śnieżkami, tak, czy martwymi myszami.
Właśnie z wronami, które właśnie na przełomie czerwca i lipca mają swoje młode. I to nie jest tak, że wrony się złoszczą i denerwują, kiedy mają młode w gnieździe. Chodzi o to, że te młode wylatują czy wypadają z gniazda jako podloty, czyli takie małe, opierzone ptaki, które nie latają jeszcze, tylko podbiegają, podskakują i wtedy wrona potrafi, wrony są bardzo wrażliwymi rodzicami i zbliżający się do takiego podlota człowiek, bo człowiek chce pomóc, wydaje mu się, że trzeba złapać, pomóc.
A to nie należy robić.
A wrony potrafią człowiekowi zrobić krzywdę, podziurawić mu głowę.
Pani Hanno. Człowiekowi, mój pies się załapał, że go nie powiem w co dziabnęła, bo się zbliżył, ja nie zauważyłam, że tam jest podlód i ona już leciała do niego i po prostu w zadek dostał, odskoczył z wrzaskiem.
Ale proszę zauważyć, że ona najpierw krzyczała, tak. Najpierw wrzeszczała. Tak. Wtedy, kiedy wrona zaczyna wrzeszczeć, szybciusieńko oddalamy się z tego miejsca, bo znaczy, że tu gdzieś obok nas ten mały dzieciak
siedzi. One przeganiają.
Ja
jestem tutaj, nie mówię, że ekspertką, ale mam 3 gniazda wron na podwórku i ja wiem, co się tam dzieje po prostu, że jest właśnie ten moment, kiedy one mają małe albo za chwilę będą, że generalnie w gniazdach się dzieje i one, no tam żaden pies nie wejdzie już teraz. Znaczy, no niektórzy próbują, ale one przeganiają i one są naprawdę twarde w tym, zawodniczki. I jest taki moment, że nie ma opcji, po prostu szaleją i trzeba, znaczy ja to akceptuję i mi się to nawet podoba, bo widzę to taką zapalczywość, że nie będziecie mi tutaj niszczyli mojego terenu, ale rozumiem, że no, każdy powinien w sobie gdzieś wygospodarować taką empatię, bo to jest to, o czym wy mówicie, że jesteśmy w jednej przestrzeni, w jednym mieście, że to podwórko jest jakimś ekosystemem i że jesteśmy w tym wszystkim razem i że tu akurat dzieci się chowają.
Tak, no oczywiście trzeba również, właśnie dzieci, bardzo często babcie czy rodzice pozwalają dzieciom gonić ptaki. To jest po prostu coś okropnego.
A to podobno taka niewinna zabawa i to też...
Nie, no tak, ja już słyszałam, bo ja zwracam uwagę zawsze na to i wtedy słyszę, no przecież dziecko musi się nauczyć, co ptak robi. Ja mówię w ten sposób. Tak, bo ptak ucieka. Albo moja córeczka chce złapać tego ptaszka i przytulić, bo ona kocha ptaszki.
No właśnie, to jest bardzo ważne, o czym teraz chciałabym was zapytać, bo to jest kwestia podlotów i w ogóle znajdowanych ptaków. Po pierwsze, czy brać podloty? To są te maluchy, które chodzą i my myślimy, Boże, wypadło z gniazda. co nie zawsze tak jest, bo tutaj znowu wrócę do mojego podwórka. Jak zobaczyłam podlota, który tak bokiem, śmiesznie po pniu wchodził do gniazda, to zrozumiałam, że mu się naprawdę krzywda nie dzieje. Rodzice tam wokół niego latali i się darli i dał radę, wszedł z powrotem do tego gniazda. Ale te podloty, to jest też na forach facebookowych, och, podloty, znaleźliśmy coś tam, co robić? Czy nic nie robić, jak się zobaczy podlota?
To zależy od sytuacji. Jeżeli ten podlot jest na środku jezdni, to wiadomo, że musimy go stamtąd zabrać, albo na chodniku, na którym też grozi niebezpieczeństwo, to wtedy wystarczy takiego ptaka wziąć i na najbliższej gałęzi posadzić pod krzaczkiem, albo właśnie na jakiejś gałęzi. Natomiast podlotów nie zabieramy. Podloty mają krótkie ogonki, krótkie skrzydełka, są opierzone, wyglądają jak takie miniaturki dorosłych ptaków i pamiętajmy, że cały czas po pierwsze opiekują się nimi rodzice, a po drugie rodzice robią to najlepiej. My nie jesteśmy w stanie, ani żaden ośrodek rehabilitacji ptaków czy zwierząt chronionych nie jest w stanie tak wychować małego ptaka, jak zrobią to rodzice. To oni pokazują mu świat, pokazują mu niebezpieczeństwa, sposób zdobywania pożywienia. My nie opowiemy tak temu maluchowi o świecie. Uczą śpiewu, Czy jeżeli jest to gatunek migrujący, to też wdrukowują mu te zachowania migracyjne.
No to jest trochę też takie myślenie, że my jesteśmy królami świata i wszechświata i po prostu decydujemy o wszystkim, prawda? I
część ludzi robi to też właśnie z takiej empatii, bo ten ptaszek jest taki biedny, bo szeroko otwiera dziubek i tak dalej.
Bo taki malutki.
Musimy niestety czasami tę empatię naszą odłożyć i zastanowić, co jest najlepsze dla przyrody, więc absolutnie podlotów nie zabieramy.
Pani doktorze.
Ja myślę, że z tego mojego punktu widzenia znowu mówimy o kolejnym ważnym elemencie, czyli o czymś takim, jak jakby takie wyobrażanie sobie stanu umysłu drugiej istoty. Ten ptak to oczywiście nie jest człowiek i on przeżywa po swojemu, no i ja nie wiem, jak ptak przeżywa, ale z drugiej strony właśnie, czy tą sowę, czy to będą krukowate, czy podloty, czy rodzice, możemy sobie próbować jakby no, wyobrażać, tworzyć, to się nazywa teorią umysłu, taką, co ten ptak przeżywa, co czuje i to w tej sytuacji,
rozmawiamy o empatii tutaj.
Tak, to rozmawiamy o pewnym, trudno powiedzieć może empatii, tworzeniu modelu, prawda? I to bardzo nam ułatwia właśnie takie etyczne...
Jakieś też pokorze wobec natury.
Tak, te etyczne. Tam przy tej sowie, nie wiem, czy przy tej samej, ale podobno ci obserwatorzy podzielili się na dwie grupy. Jedni stali z szacunkiem w odległości, a drudzy właśnie rzucali tymi nieszczęsnymi...
Trochę jak w życiu.
Trochę jak w życiu, prawda? No i tak sobie pomyślałem, że ci, którzy stali z szacunkiem w odległości, mieli właśnie ten element tworzenia takiego obrazu umysłu, co ptak czuje, co przeżywa w danym momencie. I to dotyczy oczywiście takich sytuacji no, bardzo silnych, jak te z podlotami, ale też ptaków, które śpiewają, żerują, poruszają się, są w jakichś parach. To jest też bardzo fajny i terapeutyczny kawałek, tak naprawdę.
Ja mam gniazdo,
żeby
na
uszanować,
na
prawda?
Na drzewie, za oknem widzę, jak pracuję, więc widzę, co się tam dzieje.
I można to uszanować, prawda? Można się z tego uczuć, można z tego różnego rodzaju też takie wnioski życiowe, takie porady życiowe wyciągać, bo takie historie też słyszałem od osób, także obserwując ptaków, doszły do jakiejś takiej wskazówki trochę, no, jak żyć mniej więcej, to,
trochę tak jest.
Tak. I to też jest taki walor ptaków, który może być terapeutycznie właśnie, no, rozumiany.
To już padło tutaj. No, mamy katastrofę klimatyczną. Klimat się bardzo w Polsce zmienia. Jak zmiany klimatyczne wpływają na ptaki?
Zmieniają się terminy migracji chociażby. Część ptaków w ogóle przestała migrować, część zmieniła swoje trasy migracyjne, skróciła je znacznie, już nie latają do Afryki, tylko zaczynają zimować, myślę tutaj chociażby o bocianach.
No właśnie, bociany zmieniły.
Na wysypiskach w Europie Południowej, co jest oczywiście katastrofalne tak naprawdę dla przyrody. Pamiętajmy, że w Afryce bociany żywią się na przykład głównie szarańczą, więc jeżeli tam ich zabraknie w pewnym momencie, jeżeli
przestaną... zjedzą tej szarańczy.
Dokładnie, jeżeli przestaną tam migrować, nie zjedzą tej szarańczy, przestaną być tym naturalnym regulatorem liczby tych owadów, no to okaże się, że tam jakaś potworna katastrofa żywnościowa się wydarzy. Więc ptaki zmieniają te swoje wzorce zachowań. Niektóre przylatują wcześniej, niektóre wcześniej rozpoczynają sezon lęgowy, a za tym z kolei nadąża nasze polskie prawo. Mhm. I myślę, że świetnym przykładem są tu wspomniane i ukochane przeze mnie gawrony, zresztą przez Hanię też.
Gawrony są
które
wspaniałe.
Do tej pory mówiło się, że sezon lęgowy gawronów rozpoczyna się pod koniec marca. marca. Tak było jeszcze pewnie 15 lat temu.
A teraz?
W tej chwili w Łomży, nie w Łomży, tylko w Iłży, tak. Mieliśmy takie doniesienia z kolonii gawronów w Iłży, że tam pod koniec lutego już były jaja w gniazdach. Jaja już, tak. Więc nie to, że się zaczęła krzątanina przy gniazdach, tylko jaja już gawrony wysiadywały.
I czym to grozi?
Grozi to przede wszystkim, nie każdy element w naturze zmienia się w takim samym tempie, co oznacza mniej więcej tyle, że owszem, ptaki mogą przesunąć na przykład swój sezon lęgowy, przyspieszyć go, ale może się okazać, że nie wstrzelą się na przykład w wysyp jakichś owadów, którymi
jedzenie.
Karmią swoje młode, tak. albo wysyp jakichś nasion, które są tak. dla nich szczególnie ważne, ponieważ młode przybędą na świat, czy pojawią się na świecie wcześniej, niż nastąpi na przykład wyrojenie jakichś owadów, czy jakieś wykłoszenie się jakichś traw na przykład, którymi one się żywią. Więc nie wszystkie te elementy mogą się zsynchronizować, więc grozi nam niestety to, że gdzieś te elementy się rozsynchronizują, czyli na przykład zacznie spadać liczebność ptaków, co pociągnie za sobą kolejne katastrofalne zmiany
w przyrodzie. No ja słyszałam, że ptaków jest coraz mniej.
Różnie to bywa, to znaczy z naszych badań wynika, że przede wszystkim zanikają ptaki krajobrazu rolnego i to nas jakby nie dziwi, ponieważ zmienia się ten krajobraz, tereny rolnicze zmieniają się tak szybko i tak mocno są przekształcone przez człowieka.
Dygresja jest taki program Farma Clarksona i w ostatnim sezonie jest bardzo ważny element właśnie poświęcony temu, że do niego dociera, że po prostu nie ma ptaków, które były do tej pory zawsze na wsi i to się dzieje przez to, że zmienia się sposób oprawiania ziemi.
Tak jest.
I po prostu tych ptaków nie ma.
Nie ma owadów, ponieważ tak. te uprawy są pryskane, te uprawy są często monokulturami, czyli ptaki po prostu nie wlecą w taką kukurydzę, czy w taki rzepak, żeby tam sobie żerować. Brakuje miec śródpolnych, więc zanikają ptaki, które, tak jak kuropatwy czy przepiórki, które są związane właśnie z takimi miejscami. Gawrony przeniosły nam się do miast,
tak.
gdzie stały się nagle gatunkiem konfliktowym, więc no, jakby ze wszystkimi tymi zmianami niestety stoi człowiek. Bardzo szybko zanikają ptaki i terenów podmokłych i mokradeł, ponieważ osuszamy, ponieważ regulujemy, nie wiem, zamieniamy torfowiska czy jakieś bagna, rozlewiska na łąki, wszystko musi być wyprostowane.
Albo stawiamy patodeweloperkę.
Więc no niestety obecny klimat, czy obecny rozrost naszych aglomeracji, czy sposób gospodarowania w ogóle tą przestrzenią absolutnie ptakom nie sprzyja.
A jak to widać z perspektywy Ursynowa?
Tak, tak, oczywiście to jest, ja się do tego dołączę, jeszcze tylko dołożę, bo Monika zaczęła, ale nie skończyłaś, że to nie nadąża za tym wszystkim prawo, jakie mamy, ponieważ w naszych przepisach jest prawo na przykład do strącania gniazd gawronów w miastach.
Co?
Strącania gniazd z drzew przed sezonem lęgowym, czyli teoretycznie wolno to zrobić właśnie wobec gawronów, ponieważ one są objęte ochroną częściową prawa. Wolno to zrobić do końca lutego.
Co mi tu pani opowiada? Bo
tak, to
bandyckie jest.
To jest bandyckie. I to się dzieje, a właśnie gawrony, które zaczynają już mieć jajka w gniazdach w końcu stycznia, lutego. Czy na początku końca lutego, no to oczywiście straszne mają straszny problem z lęgami. To właśnie wpływa na zmniejszanie się ich liczebności. I teraz jeśli chodzi o ursynów, to ja zauważam bardzo dużą suszę, bo oczywiście jak mówimy o ptakach, musimy mówić o ich środowisku.
No ostatnie temperatury przetrzebiły.
Tak, więc susza i decyzje o koszeniu tych traw.
Chciałabym poznać tego, kto te decyzje podejmuje naprawdę i każe
kosić. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że w Warszawie mamy zarząd zieleni, który podlega naszemu miastu, naszemu miastu i naszym władzom miejskim i powoli zaczyna docierać do wszystkich, że musimy...
Jak bardzo powoli, bo...
Nie, bardzo. Szybko.
To
szybko.
W ostatnich latach to troszeczkę rzeczywiście
przyspieszyło. Mam wrażenie, że u mnie koszą w kółko, po prostu co odrośnie, to już koszą.
Nie, u nas nie i mam takie wrażenie, że właśnie te wszystkie decyzje i zalecenia i wytyczne, jakie wypływają z Urzędu Miasta i docierają do naszych urzędów dzielnicowych. No na Ursynowie na pewno wiem, że jest taka tendencja do koszenia maksymalnie 3 razy w roku. Mhm. W osiedlach, no to jeżeli, tak jak ja w swojej części osiedla, jakiś mam tam mały wpływ na to, co się dzieje w mojej spółdzielni, no to walczę o to, żeby tego skrawka nie kosić, tamtego nie kosić. Tu prosiłam o założenie łąki kwietnej w innym miejscu jakiegoś skwerku takiego dzikiego.
Pani Hanno, trzeba z panią sklonować, panie doktorze.
Tak, to się zgadzam, że trzeba panią sklonować. Ja zamawiam interwencję u mnie na osiedlu.
Ja u siebie też.
Także chętnie palę. Ale teraz pewnie przeszliśmy na jeszcze bardziej ogólny taki poziom i ja bym powiedział tak, że trzeba sobie zdawać sprawę, że ta obecność ptaków i śpiewu i głosu stwarza wokół nas też taką jakby właśnie barierę bezpieczeństwa. Mhm. Teraz już mówię nie tylko na poziomie takiej no jednostki.
Ale tu chodzi w ogóle o ekosystem.
Tak, chodzi o taki system. To jest też właśnie jakaś informacja o pewnym bogactwie tak, otaczającej, mhm. taka kopuła powiedzmy, która nas otacza, taka trochę zewnętrzna skóra bezpieczeństwa. No i ten tak zwany soundscape, tak, pejzaże dźwiękowe, to one nam rzeczywiście tak. pewnie też bardzo dużo dają, jako całej społeczności. Jak one milkną, no to w tym momencie, no też nasz poziom stresu wzrasta prawdopodobnie.
No śpiew ptaków zdecydowanie pomaga.
Pomaga. No. I teraz tak, i dwie zaskakujące rzeczy, które chciałbym tutaj powiedzieć w tym wymiarze społecznym. Pierwsza jest taka, zrobiona na poziomie całej Europy, co jest ważniejsze dla takiego poprawy samopoczucia, takiego dobrostanu psychicznego. Mhm. Czy 10% więcej gatunków ptaków, czy 10% wzrostu dochodów? Jak pani myśli?
Pierwsza opcja.
10% wzrostu bioróżnorodności ptaków bardziej podnosiło...
Jestem absolutnie, w ogóle zero zdziwienia.
No tak jest, ale dla niektórych może jest to jakieś zdziwienie, w związku z tym to jest dobrostan i to mówimy o całej populacji wtedy. Mhm. Ta bioróżnorodność.
To zastanów się człowieku, zanim wygonisz jakiegoś gawrona z podwórka, bo...
Albo wytniesz właśnie tak jakieś krzaki, dlaczego? W których są te ptaki.
Będziemy niedługo kończyć.
Ale i druga rzecz, mhm. zrobiono to badanie już amerykańskie, że tam, gdzie była większa bioróżnorodność ptaków w danym miejscu, to było mniej hospitalizacji z powodu lęku i depresji. Mniej ludzi trafiało do szpitala. W związku z tym to jest też czynnik ochronny populacyjny.
No dobrze, będziemy musieli zaraz kończyć, ale jeszcze mam ostatnie pytanie. Jak możemy pomóc ptakom dzisiaj? Może zacznijmy od...
Na pewno być Hanią.
No tak.
No wiemy, że pani Hanię trzeba panią Hanię sklonować, ale oprócz tego, pani Moniko, co możemy zrobić? Ludzie wystawiają te wody.
To jest absolutna podstawa w dzisiejszych mhm. czasach. Woda, ja to zawsze powtarzam, woda w mieście jest tak. towarem deficytowym. Jeżeli mamy kawałek balkonu...
One nie mają kałuż. I deszcz nie
dokładnie,
pada.
Dokładnie to tak. Woda z fontan widać, nie tak. nadaje się do picia, tak. bo jest chlorowana i przepuszczana przez jakąś straszną chemię. Jeżeli mamy możliwość wystawić na balkonie miskę z wodą, niezbyt głęboką, tak żeby się te nasze biedactwa nie potopiły.
Taka podstawka pod doniczkę wystarczy. Tak, ja to zrobiłam i miałam tak, po prostu kamyczkami. Szaleństwo. Tak, tak.
Skorzystałam też z owady, jeżeli tam włożymy na przykład mhm. kamyczki, które będą wystawać ponad powierzchnię.
To owady nic nie kosztuje, też piją. Proszę państwa.
Absolutnie,
tak, absolutnie.
Absolutnie tak. Jeżeli nie mamy balkonu, to wystawmy na podwórko przed blokiem. Mhm.
Ja widzę, ludzie wystawiają. Na przykład u mnie
powiedzmy
na
sąsiadom, po co to robimy. Z tej tak, wody skorzystają ważne. Też jeże na przykład. Tak. Bardzo, mhm. bardzo chętnie. I walczmy właśnie o ten każdy kawałek tej dzikiej zieleni w mieście.
Żeby
rozmawiajmy
może nie kosili non-stop.
Z władzami miasta, żeby, nie wiem, zabezpieczały przystanki autobusowe, żeby ptaki się o nie nie rozbijały. Żeby właśnie nie kosić maniakalnie raz w tygodniu tych wszystkich trawników. Żeby zostawiać, jeżeli kosimy tutaj, to zostawmy kawałek tutaj niekoszony. Zostawiajmy zakrzywienia, które ptaki uwielbiają. To są takie naprawdę małe kroki, na które stać nas, po prostu nas
Pani
stać.
Pani Hanno, poza tym, tak. że trzeba panią sklonować, to co, jak jeszcze możemy pomóc?
Koniecznie, bo oczywiście muszą jeść, muszą pić, muszą mieć gdzie się schować, gdzieś dyskutować, poznawać się, ale oczywiście one muszą mieć gdzie te lęgi wyprowadzić.
No właśnie.
Ponieważ, jak wspomniałam, wiele gatunków, no niewiele oczywiście, kilka gatunków ptaków żyje z nami w naszych budynkach, a nasze budynki bywają remontowane, bywają pozbawione wszystkich dziur, wszystkich
te
słynne szczelin,
ocieplenia, które
ocieplenia,
wszystko
zakrywają. Jakieś zakrywanie wejść do stropodachów. W związku z tym musimy wieszać budki lęgowe tak. w zamian za to, że tam został przeprowadzony remont. Poza tym, po to choćby, żeby ptaki ptaki miały więcej miejsc do lęgów na drzewach. Są gatunki, które właśnie lubią budki na drzewach. No i oczywiście nie wycinajmy drzew przede wszystkim, bo w tych drzewach mogą być naturalne dziuple, bo to są najlepsze miejsca na lęgi dla ptaków.
Też gniazda są na nich.
No. Gniazda, no tak, oczywiście. No tak, bo oczywiście myślałam o tych wszystkich, które wymagają pomocy człowieka, bo te, które gniazda sobie zakładają na drzewach, no to oczywiście szukają takich drzew. No więc drzewa powinny być jak najwięcej nasadzeń, jak najwięcej zieleni, jak najwięcej miejsca dla ptaków do życia.
Panie doktorze, jak
możemy... No, jednym zdaniem, jak najwięcej też uważności, znowu tak. Od tej strony psychologicznej, prawda? Czyli dostrzegania tych ptaków, dostrzegania ich siedlisk, bo za tym właśnie pójdzie to, o czym też pani powiedziała, ta tendencja do chronienia, tak? Mhm. One są dla nas wartością, no to będziemy je chronić, więc żeby były dla nas wartością, żebyśmy byli na nich jako ludzie uważni.
Proszę państwa, dygresja jest jedna, znaczy podsumowanie może być jedno. Bez nich nie ma nas. Tak. Czyli po prostu kochajmy ptaki. Tak, dziękuję bardzo.
Tak. Dziękujemy.
Nowy wspaniały świat.